Jesteśmy tak zahukani mnogością wiadomości, stylów życia, mnogością filozofii życia, reklam, że właśnie na ten czas poświęconej prawdzie i odczytywania tej prawdy siebie samego nie mamy za dużo czasu i tracimy swoją wolność.
Wielki post oznacza nie dla trującego skażenia słów, pustych i bezsensownych, brutalnej i pospiesznej krytyki oraz uproszczonych analiz.
Wielki Post 2017.
To jest wezwanie do uczciwości, żeby przynajmniej samego siebie nie oszukiwać i przed sobą samym nie grać, tylko właśnie szukać prawdy.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. W rozpoczynającym się w środę popielcową 1 marca 2017 roku w Wielkim Poście papież Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w Watykanie. Ponad 10 tysięcy pielgrzymów słuchało jego słów.
Papież przypomniał, że Wielki Post to okres pokuty i umartwienia. Nie są one jednak celem samym w sobie, lecz służą temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem. Franciszek podkreślił, iż fakt, że Jezus wyzwolił człowieka z niewoli grzechu, nie oznacza, że uczynił on już wszystko. To, że przeszedł przez krzyż, podkreślił papież, nie oznacza, że my pojedziemy do raju karetą. Zwracając się do obecnych na placu Polaków, Franciszek powiedział: środa popielcowa przypomina nam o kruchości życia człowieka i świata. Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Znak popiołu i słowa usłyszane w dzisiejszej liturgii niech wzmogą naszą wielkopostną refleksję. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Księże biskupie, 40-dniowy post rozpoczął misję Jezusa Chrystusa. Dlaczego Wielki Post jest nam tak potrzebny? To takie trudne i wbrew człowiekowi.
No nie wiem, czy to jest wbrew człowiekowi. To dotyczy człowieka pod jednym warunkiem, że człowiek uzna, że rozróżnienie między dobrem a złem jest mu dane. To znaczy nie człowiek wymyślił, że istnieje coś takiego jak dobro, nie człowiek wymyślił, że istnieje coś takiego jak zło, tylko to jest mu dane. Jan Tyrawa, biskup bydgoski, od 13 lat, kiedy człowiek doświadcza zła, wówczas w głębi jego serca, w głębi jego duszy rodzi się owo stwierdzenie, że tak być nie powinno. I właśnie to stwierdzenie powoduje to, że człowiek upomina się o dobro. I problem polega na tym, że to uznanie dobra i zła dotyczy nie tylko tego, co jest na zewnątrz. To uznanie przede wszystkim dotyczy wnętrza człowieka. To dobro i zło jest przede wszystkim w człowieku. Ale je można uznać jedynie przez sumienie. To jest fundamentalne jakby przykazanie, pierwsze przykazanie prawa naturalnego. Bonum est faciendum et prosequendum et malum vitandum, czyli dobro należy czynić i iść za nim, a zło zwyciężać. I okres Wielkiego Postu to jest właśnie ten czas, w którym nad tym przede wszystkim człowiek powinien pracować i sobie to uświadamiać. I powiedzmy sobie szczerze, że ta praca nie może się skończyć wraz z minięciem Wielkiego Postu. Dlatego, że poszczególne okresy roku liturgicznego, jak okres Bożego Narodzenia, okres Wielkiego Postu, Wielkiej Nocy, czy ten okres zwyczajny, jaki trwa między okresem Zmartwychwstania, Wielkiej Nocy, a Bożym Narodzeniem, to one zostały właśnie po to wyróżnione, żebyśmy umieli przeżywać poszczególne etapy czy momenty dotyczące jakby w ogóle całej historii zbawienia człowieka, a po drugie, żeby w sposób szczególny wyeksponowywać pewne treści czy pewne wymiary ludzkiego życia właśnie po to, żeby one w nas zostawały. To znaczy my w Wielkim Poście nie tylko pościmy, a później przestajemy pościć, nie tylko pracujemy nad sobą, a później przestajemy pracować, tylko ten moment w życiu człowieka, on ma w nas pozostać, trwać w nas nieustannie, nawet wówczas, kiedy będziemy przeżywać Wielkanoc, czyli Święto Zmartwychwstania, czy Boże Narodzenie.
W środę popielcową papież Franciszek przewodniczył rzymskim uroczystościom rozpoczynającym Wielki Post. Po przejściu w procesji z kościoła świętego Anzelma do bazyliki świętej Sabiny na Awentynie odprawił mszę świętą, w czasie której odbyło się tradycyjne posypanie głów popiołem.
W kazaniu papież podkreślił, że Wielki Post to czas, aby powiedzieć nie. Nie dla niedoboru tlenowego ducha z powodu skażenia spowodowanego obojętnością, beztroskim myśleniem, że życie drugiej osoby mnie nie dotyczy, z powodu wszelkich prób banalizacji życia. Wielki Post, mówił dalej Franciszek, oznacza nie dla trującego skażenia słów, pustych i bezsensownych, brutalnej i pospiesznej krytyki oraz uproszczonych analiz. Wielki Post to także czas, by zadać sobie pytanie, gdzie bylibyśmy bez pomocy tak wielu milczących twarzy, które pomogły nam zacząć od nowa, zakończył papież Franciszek.
Dla mnie Wielki Post to jest też swoistego rodzaju wezwanie, o którym żeśmy zapomnieli, a o którym przypomina Frankl w takiej książce Homo Patiens, czyli Człowiek Cierpiący. Autor, który był psychiatrą, przeżył bodaj 2 albo 3 obozy koncentracyjne w czasie wojny, zauważył, że człowiek w Europie od 300 lat kieruje się tylko jakby jednym wezwaniem, czy jakby jednym wskazaniem, audi sapere, odważ się być mądrym. Natomiast zgubił to, co nieustannie człowieka dotyka, audi pati, czyli odważ się cierpieć. Wziąć te wszystkie przeciwności losu, które w taki czy inny sposób są związane z cierpieniem. Myśmy to zgubili, on twierdzi, od 300 lat, cierpienie. Widzimy to jako, tylko i wyłącznie jako pewien bezsens, i na tym polega błąd, dlatego że nie rozumiejąc, czy powiedzmy jakby nie widząc cierpienia, bo cierpienia się do końca nie zrozumie, po co jest. Na to pytanie w pewnym sensie nie ma odpowiedzi, ale ono w innym świetle stawia w ogóle całe nasze życie. I dopiero sens naszego życia jest do odczytania jakby z całości, nie z fragmentów, gdzie wyrzucimy cierpienie i szukamy sensu. To jest taki, bym powiedział, pewien splot problemów, który kumuluje się w Wielkim Poście, właśnie po to, żeby człowiek inny wyszedł z tego Wielkiego Postu i w tych innych okresach, powiedzmy, roku liturgicznego lepiej sobie mógł radzić ze sobą samym.
Do nawrócenia i duchowej odnowy w czasie Wielkiego Postu papież Franciszek wezwał w tradycyjnym orędziu skierowanym z tej okazji do wiernych Kościoła katolickiego. Przypomina w nim, że to okres sprzyjający zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez post, modlitwę, jałmużnę, a także odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim.
Punktem wyjścia jest ewangeliczna przypowieść o bogaczu i Łazarzu, która daje klucz do zrozumienia, jak działać, by osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne. Ta przypowieść jest wezwaniem do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak, pisze Franciszek. By jednak móc to uczynić, dodaje, trzeba potraktować poważnie ważnie i to, co Ewangelia mówi o bogaczu. Dramatyczne zepsucie grzechu dokonało się w nim w 3 etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność i pycha. Papież przypomina słowa świętego Pawła, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń.
Chodzi o to, żeby żyć świadomie. Pomocą są modlitwa, pokuta, uczynki, dobre uczynki, jałmużna. Chodzi o to, żebyśmy otwierali, oczyszczali nasze sumienia z tego wypaczenia, niewrażliwości, zagłuszenia. Księże biskupie, a to jest tak, że nasze sumienie wypaczone, a nie korygowane, chociażby spowiedzią świętą, żalem za grzechy, powrotem do Boga i do dobra, ono ulega na stałe zmianie, jeśli my sami tego wysiłku nie podejmiemy.
Sumienie jest w pewnym sensie paradoksem, w tym sensie, że tak, że z jednej strony mamy obowiązek kierować się sumieniem, a jednocześnie ma obowiązek nieustannie kształtować swoje sumienie. Kształtować swoje sumienie w oparciu o prawo naturalne, o to, co jest człowiekowi dane, na czym człowiek nie ma władzy, czego nie wymyśla. Po drugie, to, co jest mu dane w przesłaniu wiary, w przesłaniu objawienia, to są te normy, te kryteria, do których człowiek ma się nieustannie odwoływać, aby kształtować swoje sumienie. Oczywiście sumienie może być spaczone, może być takie i owakie, jeśli tak wolno powiedzieć, ale nie sądzę, żeby ono, wypaczając się, na zawsze stwardniało w tym wypaczeniu. Dlatego, że człowiek nieustannie doświadcza różnych zdarzeń i one za każdym razem mają tę moc i siłę i szansę jakby wybić ludzkie sumienie z tego stanu wypaczenia, z tego stanu błędnego.
Ksiądz biskup wystosował list na Wielki Post. Przypomina w nim, żeby naszego życia nie koncentrować jedynie na uczynkach ciała i za świętym Pawłem. Ksiądz biskup wymienia te uczynki, chodzi tutaj o nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, czy niezgodę, rozłamy, pijaństwo, zazdrość i tak dalej. Chodzi o to, aby zrobić miejsce dla darów Ducha Świętego.
No to jest właśnie problem w pewnym sensie doświadczenia owych darów. Nie ukrywam, że to jest właśnie dla mnie problem, zwłaszcza wówczas, kiedy sprawuję sakrament bierzmowania i właśnie sakrament bierzmowania jest właśnie tym sakramentem, który ma człowieka umocnić, właśnie umocnić Duchem Świętym. No jak wytłumaczyć, jak pokazać młodemu człowiekowi, na czym to umocnienie polega? W jaki sposób ten młody człowiek ma się przekonać o tym, że właśnie przyjął sakrament bierzmowania, wychodzi z tego kościoła i już jest umocniony? Tylko i wyłącznie poprzez doświadczenie takie czy inne, które niewątpliwie jest udziałem człowieka. Natomiast ja bym się tutaj odwołał do jakiegoś symbolicznego przykładu, który przywołuję od czasu do czasu, mówiąc również homilię przed sakramentem bierzmowania. Mianowicie Westerplatte. Kiedy papież był na Westerplatte i zwrócił się do młodzieży, to między innymi powiedział, że każdy w życiu ma swoje Westerplatte. To znaczy pewien zakres powinności, przed którym nie wolno uciekać, przed którym nie wolno dezerterować, który należy podjąć, bo taki jest wymóg, taka jest potrzeba, takie jest oczekiwanie, że każdy w życiu ma swoje Westerplatte. A na czym w rzeczywistości polegało Westerplatte w sferze symbolicznej? Ci żołnierze otrzymali rozkaz, że mają się bronić przez dzień, bowiem zakładano, że ten dzień wystarcza, aby przyszło wsparcie, pomoc i placówka jest do obrony. I oni ten rozkaz przyjęli jako coś normalnego, naturalnego. A okazało się, że żadna pomoc nie przyszła i zamiast jednego dnia bronili się 7 dni. I gdyby na początku ktoś im wydał rozkaz, że mają się bronić przez 7 dni, to nikt z nich, racjonalnie myślący, nie mógłby przyjąć tego do wiadomości, musiał popukać po głowie, że coś z ich dowódcami jest nie tak, bo jest rzeczą niemożliwą, żeby w tych warunkach ta grupa ludzi, żołnierzy, mogła się bronić przez 7 dni. Oni, przyjmując ten rozkaz, że mają się bronić 1 dzień, a bronili się 7, jakby przerośli samych siebie. Kiedy to na nich spadło, okazało się, że potrafili. To znaczy jakby przerośli siebie. No okazali się być jakby więksi, mocniejsi, niż na początku byliby zdolni siebie o coś podobnego podejrzewać. I dla mnie to jest właśnie jakby pewne doświadczenie, że człowiek przerasta siebie. I skąd mu się to bierze? Skąd mu się bierze ta moc? Czy przypadkiem nie jest to właśnie doświadczenie samej obecności Boga, to znaczy samej obecności Ducha Świętego, który czyni, że człowiek wobec pewnych wyzwań dostaje właśnie jakby przez to, że przerasta siebie samego. I właśnie o taką obecność chodzi, o taką obecność powinniśmy się modlić. Przestrzeń dla takiej obecności powinniśmy w sobie siebie stwarzać. A oczywiście to się kłóci z tymi wszystkimi tutaj wadami, o których mówi święty Paweł.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu papież Franciszek zachęcał wiernych do częstszego korzystania z Biblii. Podczas modlitwy na Anioł Pański powiedział, że powinniśmy sięgać po nią równie często jak po telefon komórkowy. W krótkiej katechezie papież podkreślił, że chrześcijanie powinni się opierać pokusom jak Jezus na pustyni kuszony przez szatana. Przestrzegał przed chodzeniem na skróty w poszukiwaniu sukcesu i chwały. Przypomniał, że zło należy zwalczać siłą Słowa Bożego. Gdybyśmy czytali wiadomości od Boga zawarte w Biblii, jak czytamy SMS-y w telefonie, gdybyśmy mieli Słowo Boże w sercu, żadne pokusy nie zdołałyby nas oddalić od Boga, powiedział. Tego dnia papież wraz z rzymską kurią rozpoczął 6-dniowe rekolekcje w Arici pod Rzymem. Franciszek powierzył ich prowadzenie księdzu Giulio Micheliniemu z zakonu franciszkanów.
Ksiądz biskup w liście na Wielki Post wskazuje, że dobrze jest w tym czasie zajrzeć do człowieka wewnętrznego, do wnętrza, że wtedy jest szansa na to, że odnajdziemy prawdę. I drogę do prawdy należy wyjść z siebie, odrzucić pozory, uwolnić się od fałszu. To wymaga wysiłku, pokuty i ascezy.
Ja bym powiedział, że to wymaga przede wszystkim trochę czasu, żeby poświęcić samemu sobie właśnie na refleksję, na to wglądanie w siebie. Bo rzeczywiście człowiek, wglądając w siebie i zastanawiając się nad tym, kim jest, skąd się wziął, dokąd zdąża, będzie szukał odpowiedzi i nie będzie uciekał w jakieś manipulowanie, żeby nawet i w tym miejscu jakby oszukiwać samego siebie po to, żeby znaleźć jakieś odpowiedzi, które będą dla niego wygodne. I właśnie asceta to jest jakiś pierwszy moment, pierwszy krok właśnie do takiej uczciwości w stosunku do samego siebie. A tym fundamentalnym pytaniem to jest zapewne pytanie o sens. O sens cierpienia, skąd się bierze, o sens sprawiedliwości, która się nieustannie w człowieku odzywa, o sens sumienia, które bardzo często upomina człowieka, że tutaj niewłaściwie postąpił. I asceza to jest właśnie nie tylko ten czas, ale ten wysiłek naprowadzania siebie na właściwe drogi. To jest wezwanie do uczciwości, żeby przynajmniej samego siebie nie oszukiwać i przed sobą samym nie grać, tylko właśnie szukać prawdy. I dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, że warunki, jakie kształtuje nam życie zewnętrzne, w żaden sposób nie sprzyjają jakiejś refleksji, pytania o sens. Jesteśmy tak zahukani mnogością wiadomości, stylów życia, mnogością filozofii życia, reklam, że właśnie na ten czas poświęconej prawdzie i odczytywania tej prawdy siebie samego nie mamy za dużo czasu. Tracimy swoją wolność. Ten świat, w którym przyszło nam żyć, on nie jest taki jednolity, jednowymiarowy, że powiedzmy tak, istnieje jakiś jeden system filozoficzny, religijny, który ogarnia jakby wszystko i w tym jednym systemie człowiek znajduje wszystkie odpowiedzi na pytania, jakie sobie stawia. Nie, ten świat się nam rozsypał. To nam się podsuwa, to się nam podsuwa, tym się nas kusi i w związku z tym właśnie asceza to jest nic innego jak oderwanie się, pozostawienie tego wszystkiego, a zaglądnięcie w siebie, w inny sposób w świat, to jest właśnie asceza.
Wielki Post może być dla nas szansą. Możemy chociażby rozpocząć walkę z naszymi nałogami. Wielki Post to wielkie wyznanie miłości Pana Boga na krzyżu do człowieka. Wielki Post 2017 to także stulecie objawień w Fatimie. Matka Najświętsza w Fatimie wołała o pokutę, prosiła o to, abyśmy odmawiali różaniec, prosiła, aby jej niepokalanemu sercu powierzyć Rosję. Ja tutaj zacytuję księdza biskupa. Dzisiaj w licznych komentarzach spotykamy się z interpretacją tego nawrócenia, gdzie słowo Rosja należy rozumieć jako cały świat, bo grzech nie ma narodowości. Nawrócenia nie tyle na katolicyzm, co odwrócenia się od ateizmu.
No właśnie dzisiaj problem jakby Rosji to jest problem ateizmu, agresywnego wystąpienia przeciwko Panu Bogu. Ja tutaj przy tej okazji napisałem, bo później wykreśliłem, że w Paryżu, w tym klubie w 2015 roku, w którym miał miejsce zamach, ci ludzie, Francuzi, tam się zebrali, śpiewali pieśni na cześć szatana. Wielbimy cię, czy kochamy cię, coś w tym rodzaju. Ja nie wiem, czy oni te pieśni śpiewali tuż przed zamachem, czy miesiąc wcześniej. W każdym razie tego typu ludzie się tam gromadzili. I mamy do czynienia z tego typu światem, z jakąś potwornością szatańską. Ja bym się odważył i bym tego bronił. Chociażby klątwa to też jest jakiś format, czy wymiar tego typu. I jakby sens objawień fatymskich, on się chyba daje sprowadzić właśnie do tego, że właściwie nie mamy już innej możliwości, nie ma innej możliwości przeciwstawić się temu jak tylko modlitwa. Dziś jesteśmy konfrontowani z takim złem, świadomie eksplikowanym, w sposób właśnie, bym powiedział, szatański. I co możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Możemy się tylko modlić.
ale możemy także wybudować szkołę w czadzie. Ksiądz o tym też napisał w liście na Wielki Post. Diecezja bydgoska włączyła się w akcję budowy szkoły. Już wcześniej pomagaliśmy księdzu Szałkowi, który tam właśnie pracuje, ksiądz z naszej diecezji. Akcja, którą rozpoczęliśmy, budujemy szkołę w czadzie, w kościołach ustawione są skarbony. Czad, jedno z najbiedniejszych państw świata. Ksiądz Szałek, spisując to, co tam się dzieje, co zastał, pisze, że kiedy w bardzo skromnej plebanii rozbłysło światło, pojawił się prąd, ludzie, dzieci przychodziły i wpatrywały się w ten cud, jaki po raz pierwszy widziały, czyli żarówkę, która świeciła. Ksiądz Szałek wcześniej związany z Szubinem.
On wyjechał na tę misję właśnie w ostatnim czasie. No właściwie polecili mu przeniesienie się i to właśnie w takie miejsce, które dla Europejczyka sobie bardzo trudno wyobrazić.
Jesteśmy w trakcie budowania naszej szkoły, dlatego że tutaj w czadzie normalnie szkoła powinna funkcjonować od września do czerwca, ale na wioskach, daleko od miasta, chociażby na tej wiosce, gdzie tu jestem, na naszej misji Dumugu, normalnie szkoły rozpoczynają się w grudniu, w połowie grudnia i już na koniec marca, na początek kwietnia już nie działają. Dlatego tak z rodzicami żeśmy zdecydowali, że tutaj utworzymy szkołę taką wspólnotową. Żeśmy pozbierali pieniądze na wypłaty dla nauczyciela i w tym roku rozpoczynamy od zerówki, ale nie mamy pomieszczenia, żadnej sali. I dlatego tutaj rodzice budują taki szałas, w którym dzieciaki będą się uczyć. Przed nami takie wałki zrobione ze słomy, takie naty. I tam w oddali leżą kołki i już oni je powkładali w dziury. I za 2-3 godziny już będzie jedna klasa szkolna. Jak okiem sięgnąć, tylko sawanna. O, a tu przed nami jest plebania i tam w oddali kościół.
Jan Paweł II, powołując do istnienia papieską komisję do spraw kultury, w takim jakby liście fundacyjnym ustanawiającym tę komisję, napisał, że wiara, która się nie staje kulturą, jest właściwie wiarą nie do końca przyjętą, przeżytą, właśnie potrafiącą przynosić owoce. I proszę zauważyć, wszędzie tam, gdzie chrześcijaństwo postawiło swoją stopę, tam wszędzie tworzyły również i kulturę. I to należy w pewnym sensie do misji Kościoła. A na pewno jakimś środkiem i centrum kulturowym jest szkoła, nauka. Bowiem właśnie nauka, jako ta działalność, która zmierza do odkrycia prawdy, wchodzi jakby w bezpośrednie centrum człowieczeństwa. Człowiek staje się człowiekiem przez prawdę. I właśnie szkoła pokazuje istotę tej misji, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nad tym wszystkim, czym jest człowiek, budować jakąś dobudówkę w formie religii. Tylko po prostu religia albo jest prawdziwą religią i ona kształtuje nasze człowieczeństwo od samego jądra, właśnie przez poznanie, przez prawdę. A to się też między innymi realizuje przez naukę, przez szkołę, dlatego że prawda tkwi w rzeczywistości.
Kołki w większości zamontowane na naszą szkołę. I jak skończą potem już całą konstrukcję, no to potem te wałki takie tutaj ze słomy widzimy, te się nazywa takie seko, naty, też się założy właśnie na dach. A tam widzimy w tle kobiety, które pracują, są w trakcie czyszczenia właśnie boiska szkolnego. To jest niesamowita radość, ci ludzie tak to przeżywają mocno, właśnie moją obecność tutaj, no i to, że coś się zacznie dziać, szczególnie gdy chodzi o edukację, bo na tych wioskach, które są bardzo daleko od miast, to nikt za bardzo się nie troszczy o to, żeby szkoły funkcjonowały. No, dzieciaki się uczą od miesiąca prawie w naszej sali parafialnej, no ale sala jest czasami potrzebna i dlatego trzeba zbudować taki szałas. W tym roku jest łatwo, a na drugi rok będzie zerówka i pierwsza klasa. No to będzie trzeba coś pomyśleć. No i potem w przyszłości trzeba zbierać jakieś pieniądze, żeby wybudować prawdziwą szkołę. W takim domku mieszkam właśnie, taki barak, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Już światło właśnie żeśmy założyli w ubiegłym tygodniu, wody nie ma i pewnie jeszcze przez najbliższe lata będę się mył w misce, no bo na to funduszy jakoś nie ma.
Szkoła to jest jakiś taki dar, ale jednocześnie coś istotnego dla każdego człowieka, nie tylko dla nich. A skoro są pozbawieni tej szkoły, to trzeba im dać szkołę, niezależnie od tego, czy mają światło, czy mają drogi, czy nie, bo jak będą mieć dobrą szkołę, to sami siebie wydobędą i drogi, i żarówki, i wszystko im to, co będzie do życia potrzebne. O.
W takim właśnie pomieszczeniu uczą się nasze dzieci. To jest klasa zerowa. W ubiegłym roku rozpoczęli właśnie działanie szkoły. O, zaraz zobaczcie ich tablicę tutaj. O, a tutaj przed nami sala parafialna. Tam w oddali jest kościół. Prawo jest tutaj dom, w którym mieszkam, za tym murem. O, tak wygląda właśnie nasza misja. O, w przyszłości chcemy tutaj wybudować sobie 2 albo 3 budynki, tak żeby były klasy, no ale to na to trzeba też mieć pieniądze.
Wspomnienia, kilka słów od księdza Szałka, opis jego pracy znajdziemy na stronach diecezji, diecezja.bydgoszcz.pl. Tutaj także króciutkie filmiki kręcone przez księdza Szałka, które pokazują chociażby szałasy, a nie budynki szkolne. Króciutkie filmiki.
Tylko w przewodniku, tam jest od kilku numerów, prawda, tam są takie i zdjęcia, i fragmenty jego wypowiedzi drukowane w ostatnich numerach przewodnika katolickiego. No właśnie misjonarze mają to do siebie, że za nimi idzie właśnie jakiś, czy powinien iść jakiś rozwój cywilizacyjny, kulturowy i dlatego nie tylko szkoły się buduje, ale na przykład buduje się studnie. Myśmy też tutaj nawet i w Bydgoszczy rozwijali akcje, chociażby niektóre parafie zbierają makulaturę i to na potęgę, prawda, to są kontenery i za te pieniądze sprzedane makulatury buduje się w jakiejś tam misji właśnie studnie. Czy chociażby teraz akcja Rodzina Rodzinie, o której też już mowa, to jest akcja Caritasu. Tydzień temu, chyba w tamtym tygodniu, przedstawiciele Caritasu byli Aleppo, właśnie żeby przypatrzyć się temu bliżej i ukonkretnić. Jeżeli jakaś rodzina w Polsce chce pomagać jakiejś rodzinie w Aleppo, no to też może.
Mieszkańcy Aleppo ze łzami w oczach dziękują za pomoc otrzymaną z Polski i proszą o kontynuowanie programu Rodzina Rodzinie. Tak po wizycie w zrujnowanym Aleppo relacjonowali przedstawiciele Caritas Polska. Dyrektor Caritas Polska ksiądz Marian Subocz powiedział, że na własne oczy widział tragedię ofiar wojny w Syrii. Pomoc z Polski trafia do rodzin, które potrzebują elementarnego wsparcia, aby przetrwać. Zapłacić za żywność, leki, czy kupić dostawę wody i prądu.
Odwiedziliśmy Aleppo Wschodnie i Aleppo Zachodnie. Aleppo Wschodnie 80% zniszczone. To są kikuty domów, ale widzieliśmy w niektórych miejscach kobiety, przeważnie kobiety, bo nie było widać mężczyzn, prawie kobiety z dziećmi, bez światła, bez wody, mieszkające na jakichś tam materacach w tych domach. No ogromnej nędzy żyją ci ludzie. Tam wszędzie, gdzie byliśmy, podchodzili do nas, prosili, żeby podziękować Polakom, prosili, żeby podziękować Kościołowi w Polsce. Było to niesamowicie wzruszające, bo no, myśmy byli pośrednikami tego, ale ci ludzie ze łzami w oczach mówią, to jest dla nas jedyny ratunek dzięki tym funduszom, że możemy w jakiś sposób przeżyć. Także chciałbym też przekazać właśnie te podziękowania i ogromną życzliwość za tą pomoc, którą Kościół w Polsce, który naród w Polsce przekazuje.
Marta Titaniec z działu projektów zagranicznych Caritas powiedziała, że ludzie w Aleppo są udręczeni wojną, nie mają perspektyw. Ale w tej trudnej sytuacji widać solidarność między kościołami oraz pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami.
Jestem w Aleppo Wschodnim, wśród tych ruin, podchodzi do mnie muzułmanin. Mówi, ja wam dziękuję, że jesteście tutaj, że wy chrześcijanie nam pomagacie, bo mamy jednego Boga. Zaskoczyło mnie to bardzo mocno, bo to było takie rzeczywiście głos z tamtego świata. Muzułmanie zadają pytania, dlaczego nam pomagacie? Jest wielka solidarność, cierpienie nie ma granic.
Jak podaje Caritas, pomocą w programie Rodzina Rodzinie jest objętych ponad 2000 rodzin. Wsparcie oferuje ponad 6000 darczyńców, osób, firm i zgromadzeń zakonnych. Na półroczną stałą pomoc dla konkretnych rodzin zebrano prawie 9,5 miliona złotych. Ta forma wsparcia ma być kontynuowana i rozszerzona.
To jest ta odpowiedź na słowa papieża Franciszka, żeby każda parafia otworzyła się na uchodźców i o tym też ksiądz pisze, ksiądz biskup w liście na Wielki Post.
Właśnie dlatego, że ja sądzę, że my popełniamy jeden zasadniczy błąd. Rozumiejąc pomoc dla tamtych ludzi, przez to, że my ich tutaj przyjmiemy i zamkniemy ich w jakichś, powiedzmy, barakach, obozach, sam papież nawet w ostatnim czasie powiedział, że nie powinniśmy przyjmować, jeżeli nie mamy szansy na to, żeby im dać pracę, żeby oni się zaaklimatyzowali w środowisku, w społeczności. Wydaje mi się, że najlepszą formą pomocy jest to, że tam, gdzie nie ma wojny i tam, gdzie rzeczywiście ci ludzie uciekają, ratując w ten sposób swoje życie, to ich trzeba przyjąć, ale właśnie z tym nastawieniem myślą, że oni prędzej czy później wrócą i tam będą budować sobie życie, tam będą budować swoje rodziny, swoje środowisko, swoje państwo i tak dalej, i tak dalej. I właśnie pierwsza forma pomocy to powinna być taka, że my im pomagamy tam, żeby tam mogli po prostu się rozwijać, przetrwać, zostać i tam budować swoje życie. I właśnie jedna z form tego typu pomocy, jak rodzina rodzinie, jest chyba najlepszą formą. I to Caritas rozwija, Caritas wyszukuje właśnie te rodziny, wyszukuje formy przesłania tej właśnie pomocy. Jeżeli jakaś rodzina właśnie się znajdzie w Polsce, która chce pomagać, powiedzmy przez pół roku, przez rok, czy może krócej, czy może dłużej, no to właśnie zgłasza się do Caritasu, Caritas przedstawia szczegóły, jak ta pomoc może wyglądać. No i ta pomoc właśnie w ten sposób jest realizowana. I to już, powiedzmy, z Polski idzie ta pomoc dla kilku tysięcy rodzin.
Pomoc dla Aleppo nadal jest bardzo potrzebna. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, przypomniał, że biskup Aleppo, Antoine Odo, apelował o kontynuowanie pomocy z Polski.
Biskup Odo prosił w takim też do nas skierowanym apelu do Kościoła w Polsce: kontynuujcie ten program Rodzina Rodzinie. Jest to bardzo, bardzo ważne, bo to w jakim sensie my też przywracamy godność tym ludziom.
Program Rodzina Rodzinie rozpoczął się w październiku. Rodziny syryjskie, poszkodowane w czasie trwającej już 6 lat wojny domowej, można nadal wspierać poprzez portal pomocowy rodzinarodzinie.caritas.pl. 1 marca na kanale Kancelarii Premiera na portalu YouTube opublikowano nagranie, w którym słowa wdzięczności Polakom za udzieloną do tej pory Syryjczykom pomoc przekazuje biskup Giorgio Abuhazen, wikariusz apostolski w Aleppo. Pragniemy podziękować polskiemu rządowi, Kościołowi i narodowi polskiemu za ofiarną pomoc. Pragnę zapewnić, że każda pomoc zostanie właściwie wykorzystana i przeznaczona na rzecz chorych, zarówno dzieci, jak i starszych, w szczególności na rzecz rannych i okaleczonych na wojnie. Dziękuję za wszystko. 1 marca na konferencji prasowej premier Beata Szydło poinformowała, że podjęła decyzję o przeznaczeniu 1,5 miliona złotych z rezerwy na pomoc humanitarną, odbudowę i wsparcie dla szpitali, w których będą leczone ofiary wojny w Syrii. Zarówno syryjskie wojska, jak i umiarkowana opozycja dopuściły się zbrodni wojennych w Aleppo, głosi najnowszy raport ONZ. Chodzi o walki, jakie toczyły się pod koniec ubiegłego roku w tym jednym z największych syryjskich miast. Pod koniec grudnia rządowe wojska ostatecznie przejęły kontrolę nad Aleppo. Syryjskie dzieci cierpią na chroniczny stres związany z wojną. Skutkami stresu są agresja, choroby, próby samobójcze. Takie wyniki badań przedstawiła w swoim najnowszym raporcie amerykańska organizacja Save the Children.
Raport organizacji zajmującej się dziećmi na całym świecie stwierdza, że najmłodsi Syryjczycy cierpią na niewyobrażalny stres związany z trwającą od 6 lat wojną. Głównym powodem strachu są bombardowania. Według dokumentu 2/3 dzieci straciło w wojnie najbliższego członka rodziny. Eksperci policzyli, że co najmniej 71% najmłodszych cierpi na objawy stresu pourazowego, takie jak nietrzymanie moczu zarówno w nocy, jak i w dzień. 48% ma trudności z mówieniem, a połowa z dzieci, z którymi rozmawiano, ma ciągłe poczucie smutku bądź żałoby. Wśród syryjskich dzieci notuje się też coraz częstsze próby okaleczania się i próby samobójcze. 51% sięga po narkotyki. Eksperci z organizacji Save the Children twierdzą, że efektem stresu bojowego mogą być trwałe uszkodzenia mózgu oraz choroby serca tysięcy dzieci. Specjaliści mówią o straconym pokoleniu syryjskich dzieci, które od urodzenia nie widziały innej rzeczywistości niż wojna i będą miały problemy we współżyciu w normalnym środowisku. Gdańsku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Według Save the Children opublikowany właśnie raport jest największym tego typu od rozpoczęcia syryjskiej wojny. Opracowano go na podstawie rozmów z niemal 500 Syryjczyków. Druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Adgentes. Rozszyfrujmy nazwę.
Adgentes, czyli do ludzi. Przy czym powiedzmy sobie szczerze, że właśnie w terminologii jakby kościelnej, łacińskiej, to Adgentes to jest właściwie misja. Tak troszkę pewien synonim pogana. Pogan, to znaczy tych, którzy nie znają Chrystusa, którzy nie są chrześcijanami. Adgentes, do ludów. Idźcie wszystkie narody, chrzcicie i tak dalej, prawda? To jest właśnie w tym sensie powiedziane i to jest właśnie to, żeby Kościół uświadomił sobie właśnie misję. Na świecie jest dwie religie, które w swojej naturze mają nakaz misyjny. Idźcie i nauczajcie. To jest chrześcijaństwo i to jest islam. Z tym, że w islamie to całkiem inaczej wygląda i brzmi. Idźcie i nauczajcie. To jest chrześcijaństwo. To znaczy, idźcie, nauczajcie, a nauczanie ma doprowadzić do nawrócenia.
Ruszyła akcja Misjonarz na Post, zorganizowana po raz czwarty. Jej celem jest wsparcie duchowe polskich misjonarzy. Uczestnicy kampanii deklarują przez cały Wielki Post modlitwę, post i dobre postanowienia w intencjach misjonarzy. Mówi ojciec Marcin Wrzos, oblat Maryi Niepokalanej, pomysłodawca inicjatywy Misjonarz na Post.
Akcja ta polega na tym, że wspieramy duchowo misjonarzy. I to najprościej rzecz ujmując przez post, modlitwę, ofiarowane cierpienia. I myślę, że to jest kapitalny sposób pomocy misjonarzom.
Każdy, kto chce włączyć się do tego przedsięwzięcia, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.misjonarzpost.pl. Patronat nad akcją objął przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.
Człowiek przez to, że włącza się w pracę misyjną, sam się odradza. Dlatego ten okres Wielkiego Postu, gdy włączamy się w tę inicjatywę misjonarzy na post, no dużo dobrego wnosi w życie Kościoła i w życie jednostki w Kościele.
Na całym świecie pracuje 2007 misjonarzy z naszego kraju. Tymczasem w ubiegłym roku w kampanii Misjonarz na post wzięło udział ponad 5000 osób. Każdego z misjonarzy wspierały duchowo co najmniej dwie osoby. Najchętniej wybierano pracujących w Sudanie, na Madagaskarze i wśród Eskimosów, mówi ojciec Marcin Wrzos.
Kiedy się jest na misjach, to słyszy się nieraz, że pieniądze są ważne, ale w takich momentach szczególnie trudnych, kiedy idzie się już któryś dzień w buszu, jest po prostu tak po ludzku bardzo trudno, to ta świadomość, że ktoś wspiera duchowo, jest kapitalna i pomaga tak naprawdę funkcjonować.
Kapucyni i w tym roku zachęcają, by zamiast obiadać się pączkami czy słodyczami, przekazać pieniądze na rzecz głodnych dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej. Koszt jednego pączka to równowartość wyżywienia jednego dziecka przez dwa dni. Fundacja Kapucyni i Misje po raz piąty w tłusty czwartek rozpoczęła akcję Wyślij pączka do Afryki. W ten sposób można wesprzeć kilkanaście różnych misji, które kapucyni prowadzą w Afryce. To między innymi dożywianie osieroconych dzieci, leczenie niepełnosprawnych i budowa studni głębinowej. Pomysłodawcą akcji jest misjonarz brat Benedykt Pączka, który pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej.
W tym roku można zobaczyć wszystkie projekty z Pączka, które chcemy zrealizować. Są na stronie pączek.kapucyni.pl. Zapraszam wszystkich, żeby wejść na tą stronę, żeby zobaczyć. Można wysłać pączka elektronicznego, jeden pączek do swojego brzucha, a drugi do Afryki.
Akcja prowadzona jest też w 140 szkołach i przedszkolach, 32 parafiach i cukierniach w całej Polsce. Głównym dniem akcji jest tłusty czwartek, ale wpłat można dokonywać przez cały Wielki Post, aż do świąt wielkanocnych. W ramach ubiegłorocznej akcji udało się pozyskać ponad 325 tysięcy złotych. Druga niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu, Solidarności z misjonarzami. W tym roku hasło to Gdzie misjonarze, tam nadzieja. I jeszcze jedno przypomnienie, w tym roku hasłem duszpasterskim na cały przeżywany rok są słowa Idźcie i głoście. Wciąż patrzymy w kierunku misji.
To Ad Gentes to jest właśnie takie par excellence, takim pełnym tego słowa znaczeniu misję. Z krajów katolickich wyjeżdżamy poza świat katolicki i głosimy misję. To jest Ad Gentes. Natomiast idźcie głoście, to już nie jest tak jednoznacznie rozumiane. To już w XVIII czy w XIX wieku był taki autor piszący po francusku, który napisał, że właśnie Francja jest krajem misyjnym. To nie potrzeba wyjeżdżać z Francji, żeby głosić, bo sama Francja już wymaga tego, żeby je głosić Słowo Boże. Jakby tak daleko odeszła. I to idźcie i głoście jest troszkę szersze niż tylko i wyłącznie odniesione tylko i wyłącznie do misjonarzy, którzy powiedzmy na świętego Wojciecha w Gnieźnie otrzymują krzyż i jadą do Peru czy gdzieś indziej, prawda? To się tutaj to zbiega. Ad Gentes, czyli druga niedziela Wielkiego Postu, mocno podkreśla się właśnie miejsce, rolę misjonarzy, a to duszpasterskie wezwanie idźcie i głoście, no to jest właśnie już Francjo, co zrobiłaś ze swoją pierwszą miłością, pyta papież podczas pierwszej pielgrzymki do Francji. I to samo trzeba powiedzieć w Polsce, coś zrobiła ze swoim chrztem. I Polska staje się krajem misyjnym.
Wszystko na temat dzieła pomocy Ad Gentes, projektach ewangelizacyjnych, medycznych, charytatywnych, edukacyjnych na stronie www.adgentesmisje.pl. Powstaje książka o Helenie Kmieć, świeckiej wolontariuszce zamordowanej na misji w Boliwii. Pomysł powstał wśród znajomych Heleny z wolontariatu misyjnego Salvator. Doszliśmy do wniosku, że życie Heleny było wspaniałe i wyjątkowe. Musimy o tym zaświadczyć, mówi Magdalena Kaczor z wolontariatu misyjnego Salvator.
Sprawiała wrażenie osoby cichej, ale za moment okazywało się, że potrafi przewodniczyć ludziom, że jest bardzo odważna. Przyciąga ludzi do Pana Boga, nawet nie mówiąc o nim wprost, przyciąga ich do Niego. Jak Helena podejmowała się różnych zadań, to bardziej było widać to, kim się zajmowała, a mniej było widać ją samą. Jak zajmowała się dzieciakami, to przede wszystkim było widać to, że dzieci się świetnie bawią, a nie to, że ktoś je animuje, że ktoś prowadzi.
Wydawnictwo Salvator, które przygotowuje książkę o Helenie Kmieć, apeluje za pośrednictwem Polskiego Radia, aby nadsyłać wspomnienia i refleksje o tej niezwykłej wolontariuszce. Powstała strona internetowa, na której już wkrótce będzie można je umieszczać. www.helenakmiec.pl. To między innymi z tych świadectw powstanie książka, mówi Przemysław Radzyński z wydawnictwa Salvator.
Na pogrzeb Heleny przyjechali ludzie z odległych stron Polski, jak mówili, z potrzeby serca. Mówią, że Helena zmieniła coś w ich życiu. Niektórzy już teraz angażują się w wolontariat, ten do którego ona należała, albo w inną pomoc potrzebującym. My zbieramy te świadectwa, dokumentujemy, żeby pamięć o Helenie Kmieć przetrwała i żeby była inspiracją, zwłaszcza dla ludzi młodych.
Helena Kmieć została zamordowana w nocy z 24 na 25 stycznia w Boliwii. Zginęła podczas napadu na ochronkę dla dzieci, w której miała pomagać. Dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo Heleny zatrzymała policja. Helena Kmieć została pochowana 19 lutego w Libiążu. Miała 25 lat. W audycji udział wzięli
Jan Tyrawa, biskup bydgoski od 13 lat,
a także biskup Giorgio Abuhazen, arcybiskup Stanisław Gondecki, ksiądz Jakub Szałek, ksiądz Marian Subocz, ojciec Marcin Wrzos, brat Benedykt Pączka, Marta Titaniec, Magdalena Kaczor i Przemysław Radzyński. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Toczymy kamień, co leci w dół, ściągają do ziemi tony chmur. Nic nam nie będzie, nie, nie, nic nam nie będzie. Krzyczą nożyce, gdy bijesz w stół. Kot pod drabiną przebiega strój. Nic nam nie będzie, nic nam nie będzie.
jakby mnie postąpił, dusił pad. Gdzie mam iść, celu brak, skąd ja znam, znam to. O, traciłem pod nogami ziemię, szukałem ratunku dla siebie. Śmiertelni. Z deszczu pod rynnem poznałem to, choć jeszcze nie stygnie, co poszło w proch, nic nam nie będzie. Nie, nie, nic nam nie będzie. Gasną ulice, opada kurz. Do kłębka po nitce znajdziemy klucz. Nic nam nie będzie. Nic nam nie będzie. Blisko kres, zero szans. Jakby mnie postąpił, dusił.
Możemy być nieśmiertelni.